Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. W dzisiejszym Głosie z Krakowa porozmawiamy o tym, co pozostało we współczesnym społeczeństwie polskim z dziedzictwa Jana Pawła II. Czy istnieje coś takiego jak pokolenie JP2? Bo przecież właśnie 2 kwietnia tego roku minęła 13. rocznica śmierci Jana Pawła II. I właśnie na ten temat, na temat tego dziedzictwa porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, redaktorem Adamem Sosnowskim, redaktorem prowadzącym czasopismo Wpis. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. No, takie pytanie, czy pokolenie JP2 istnieje, czy istniało, bo pamiętajmy, że po roku 2005 przez, myślę, kilka lat bardzo mocno taki termin pokolenie JP2 był lansowany.
No, to jest ciekawe pytanie. Ciekaw jestem też, co pan myśli na ten temat, czy pokolenie JP2 istnieje albo istniało. Trudno na to odpowiedzieć, bo tak naprawdę nie mamy jakby żadnych chyba obiektywnych kryteriów, na których moglibyśmy oprzeć tutaj nasze jakieś przypuszczenia. No i też pytanie, do kogo odnosimy to pojęcie pokolenie JP2? Czy mówimy tutaj o młodych? Czy mówimy tutaj o tym pokoleniu, które jakby świadomie przeżyło 27 lat pontyfikatu Jana Pawła II? Więc myślę, że to trzeba byłoby sobie dookreślić, żeby jakoś odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli byśmy myśleli o młodych, to myślę, że odpowiedź powinna być zróżnicowana. Także nie jestem jakimś przesadnym optymistą, szczerze powiedziawszy, że to dziedzictwo Jana Pawła II u tych najmłodszych, czyli tak powiedzmy 25 lat i mniej, że u nich jest ono bardzo żywe. Bo po pierwsze to jest pokolenie, które Jana Pawła II jako papieża tak naprawdę już nie pamięta. Także to pokolenie tak zwanych milenialsów, czyli ci wszyscy tak urodzeni wokół 2000 roku, to oni jak wchodzili w taki świadomy wiek, w świadomość tego, czym jest Kościół, czym jest wiara, to nasz papież już był albo bardzo cierpiący i umierający, albo już po prostu nie żył. Więc na ile oni mieli szansę, żeby jakoś z tą nauką świętego Jana Pawła II się zapoznać, to jest dosyć wątpliwe, bo myślę też, że mało kto z młodych albo w ogóle z wiernych bierze do ręki encykliki, adhortacje, listy apostolskie, czyta je, studiuje. Myślę, że tego nie ma, bo to też jest lektura, do której się trzeba w pewien sposób przygotować.
Okej, ale tak wtedy w 2005-2006 roku ten termin pokolenie JP2 odnoszono przede wszystkim do ówczesnych 20-20-parolatków, a więc ludzi urodzonych w trakcie pontyfikatu Jana Pawła II, dla których Jan Paweł II i papież to były synonimy i nie wyobrażali sobie, że może nie być papieża Polaka, czyli obecnych mniej więcej 30-30-parolatków.
Ja myślę, że oni byli naprawdę pod głębokim wpływem papieża, naszego Ojca Świętego Jana Pawła w tym momencie albo w tych latach, kiedy on żył. Bo póki święty Jan Paweł II żył, był niekwestionowanym autorytetem dla wszystkich Polaków. Myślę, że wtedy byłoby nie do pomyślenia, żeby dochodziło do takich profanacji czy bluźnierstw, jakich jesteśmy świadkami w ostatnich latach, czy to w teatrze, czy w sztukach plastycznych, czy też na przykład w muzyce. No znamy te wszystkie przypadki, chociażby z ostatnich lat, nie będę ich wymieniał, żeby im też nie robić zbędnej reklamy. Ale takich rzeczy w Polsce, mówię w Polsce, za życia świętego Jana Pawła II nie było, bo jednak Był ten autorytet, był ten papież w Rzymie, który nad tym wszystkim czuwał i który jakby był taką ostateczną instancją, która o wszystkim wyrokowała i wszyscy mieliśmy do niego zaufanie.
Może po prostu było takie poczucie, przeczucie takie wewnętrzne, że nie wypada po prostu współrodakom papieża.
Na pewno. Ja jestem przekonany, że właśnie tak było, że bo na pewno byli tacy, którzy mieli równie chore myśli jak teraz, ale po prostu tak jak pan mówi, no nie wypadało, bo wiadomo było, że jeżeli Jan Paweł II coś powiedział, to tak ma być. Więc póki żył, to ten jego wpływ był bardzo silny, zresztą taką jakby manifestacją tego był przecież pogrzeb Jana Pawła II w Rzymie, gdzie miliony naszych rodaków się zjechało. Zresztą nie tylko z Polski, ale też Polonia z całego świata i pokazaliśmy jak ważnym człowiekiem był święty Jan Paweł II i jak przykro nam było, że odszedł. Także wtedy ten wpływ był bardzo silny. Dzisiaj myślę, że powinniśmy robić wszystko, żeby ta nauka Jana Pawła II wciąż była żywa. Dlatego też cieszę się, że jest ta audycja dzisiaj. Bo myślę, że na przestrzeni ostatnich dekad nie mamy lepszego przewodnika duchowego i po naszej wierze niż właśnie święty Jan Paweł II.
O tym, co teraz, to jeszcze porozmawiamy, ale chciałem jeszcze podrążyć ten temat. Na ile to w 2005 roku, na ile te pełne krakowskie błonia, w końcu audycja Głos z Krakowa, pełne młodych i nie tylko młodych ludzi, na ile to wynikało z przeświadczenia i utożsamiania się z tym, co mówił Jan Paweł II faktycznie, a na ile to nie było poniesienie jednak pewnych emocji, na ile tłum nie wpływała pewna atmosfera tamtych dni, pewna muzyka, która była wtedy w przestrzeni publicznej bardzo taka spokojna, bardzo taka wyważona i co chwila tylko powtarzane tak naprawdę w telewizji, pamiętam to jak dziś, dwa wyrywki wypowiedzi Jana Pawła II. Pierwsza, wspaniała, rok 1979, niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. I druga wypowiedź, nie mówię, że nie wspaniała, broń Boże, ale w bardzo takim żartobliwym tonie utrzymana, wspominkowa, a po maturze chodziliśmy na kremówki. I czy przypadkiem u nas ta fascynacja Janem Pawłem II nie stała się taką fascynacją właśnie kremówkową, czyli takiego Jana Pawła II cukierkowatego, który jest starszym człowiekiem, który opowiada właśnie o tym, jak to było za młodu, że kremówki, wiadomo, kremówki nie są czymś, co dzielą, tylko raczej czymś, co łączą, no chyba, że przeciwnicy kremówek, którym nie smakują, mogliby mieć odmienne zdanie, no ale mogą pewnie uszanować odmienne gusta. Oczywiście teraz już troszeczkę żartuję, ale chodzi mi o to, czy przypadkiem to nie było sprowadzenie Jana Pawła II do poziomu kremówek. Może to brzmi brutalnie, ale czy tak przypadkiem w części oczywiście społeczeństwa, nie mówię, że w całości, ale czy w części społeczeństwa coś takiego się nie stało?
Tak się teraz właśnie zastanawiam, skoro pan wspomniał o tych emocjach i powiedzmy o pewnej takiej kulturze memowej, że tylko pewne cytaty zostały u nas w głowach. Czy to aby faktycznie byłoby czymś bardzo, bardzo złym? Bo myślę, że trudno wymagać od ogółu społeczeństwa, żeby wszyscy doskonale od A do Z znali naukę świętego Jana Pawła II, podobnie jak nie znamy też w 100% nauki Kościoła, albo nawet jeżeli ją znamy, to często nie znamy uzasadnienia, tylko po prostu mamy zaufanie, że skoro Kościół tak mówi, to byli jacyś ludzie mądrzy, którzy się nad tym zastanawiali i my z tego czerpiemy zaufanie i siłę. I teraz dodałbym jeszcze do tych cytatów świętego Jana Pawła II, które tak często się pojawiają w przestrzeni też wtedy w 2005 roku, czy teraz kilka lat temu w kanonizacji, która teraz też przecież będzie rocznica 27 kwietnia. Mamy jeszcze takie zdanie jak nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, wymagajcie dużo od siebie, nawet jeżeli inni od was nie wymagają. I to tak na pierwszy rzut oka to mogą nam się wydawać bardzo proste zdania. Ale z drugiej strony, jeżeli się wsłuchać w te słowa i jeżeli faktycznie według nich żyć, to już by było bardzo dużo. Więc nawet jeżeli by ludzie byli poniesieni tylko emocjami i pamiętali tylko tych kilka cytatów świętego Jana Pawła II, to już by było coś. Bo Jan Paweł II miał tą niewyobrażalną wręcz umiejętność, której nam dzisiaj bardzo brakuje, że potrafił krótkim zdaniem w prosty sposób przekazać głęboką prawdę, która trafiała do wszystkich i była zrozumiała. To jest dar Boży. Myślę, że to jest też jeden z wyznaczników Jego świętości i dzięki temu Jego drogowskazy były bardzo jasne. Zresztą to cechuje całą Jego drogę jako pasterza kościoła, bo on przecież już dokładnie tak samo się zachowywał jako metropolita krakowski, czy jako wcześniej jeszcze biskup pomocniczy. Zawsze miał bardzo jasny przekaz i mówił nam, jak wygląda droga, którą powinniśmy iść, żeby być towarzyszami Chrystusa. Więc ja bym tak negatywnie nie oceniał tego, że tutaj w 2005 roku była pewna taka kultura eventowa, prawda, że były te emocje i że na tych emocjach jechaliśmy i żywiliśmy się nimi, bo ja myślę, że te emocje mogą być takim ziarnem, z którego potem wyrośnie coś więcej, coś głębszego. Nie u wszystkich, wiadomo, nigdy tak nie będzie, ale ja myślę, że święty Jan Paweł II sam wychodził z takiego założenia, że taki event i że emocje są czymś, co może dać więcej, no bo pamiętajmy, że to przecież on rozpoczął inicjatywę Światowych Dni Młodzieży i ona jest niewątpliwie dużym sukcesem.
Anno Domini 2018, co zostało z dziedzictwa Jana Pawła II, oczywiście oprócz wstawiennictwa w niebie?
Ja myślę, że najważniejsze to jest to, żeby w samym Kościele nie zapomnieć o dziedzictwie świętego Jana Pawła II. Bo wiadomo, czas leci, od śmierci naszego papieża minęło już 13 lat. Już chcielibyśmy iść za nowszymi, patrzeć na to, co było powiedziane w ostatnich latach, bo jest to nam bliższe, bo jest to żywsze w naszej pamięci. Ale naprawdę są pewne uniwersalne mądrości i pewne uniwersalne wartości, które nie zmieniają się nigdy.
Których, dodajmy, Jan Paweł II był nie twórcą, ale wyrazicielem, był depozytariuszem tego skarbu wiary.
Otóż to właśnie, do tego zmierzałem, że jakby takim praźródłem, z którego powinniśmy czerpać te wartości, to jest oczywiście Biblia, to jest Ewangelia i to są słowa Chrystusa. Ale święty Jan Paweł II był jego tak wiernym uczniem, był nam na tyle blisko, tak dobrze go pamiętamy, mówił jeszcze w naszym języku, że po prostu on nas przybliża do tej prawdy i uważam, że trudno będzie nam dzisiaj znaleźć kogoś, kto by nas do tej prawdy lepiej przybliżał. No, też nie bez powodu jest Jan Paweł II patronem rodzin. On już przewidywał w latach 70. i w 80., że kryzys Kościoła zacznie się od ataku na rodziny i na małżeństwo. W związku z tym napisał encyklikę Familiaris Consortio, w której bardzo dokładnie, zgodnie z nauką Chrystusową i z prawdą ewangeliczną, jeszcze raz przypomina i tłumaczy, czym jest rodzina, czym stoi i czym jest małżeństwo. I obecnie nie ma lepszego dokumentu, który by nam tę prawdę przybliżał. Chociażby dlatego myślę, że też papież Franciszek uczynił go tym patronem rodzin, postanowił, bo stawia go nam jako drogowskaz właśnie w tych trudnych czasach, które są trudne przede wszystkim dla rodzin i dla małżeństw. Nawet jeżeli w Polsce tego jeszcze tak mocno nie czujemy, aczkolwiek idą te trendy do nas, to na Zachodzie to już jest mocno widoczne, że właśnie demontaż chrześcijaństwa następuje poprzez demontaż rodziny. Przedtem ostrzegał święty Jan Paweł II przez cały swój pontyfikat, ale już wcześniej. I myślę, że ta przestroga i to antidotum, które jest w nauce świętego Jana Pawła II, powinny nam dzisiaj stale towarzyszyć.
Bardzo ładnie i bardzo ładne i bardzo piękne słowa, ale konkret. Panie redaktorze, jak to dziedzictwo powinno wyglądać w życiu codziennym? No bo nie oszukujmy się, 95% osób nie będzie otwierało encykliki Jana Pawła II i jej czytało, ale cieszymy się, że na falach Radia Maryja są bardzo często powtarzane słowa świętego Jana Pawła II i przytaczane są te wypowiedzi, więc na pewno słuchacze Radia Maryja są również słuchaczami Jana Pawła II, ale no, większość katolików, większość Polaków raczej po te książki nie sięgnie. Co zatem? W jaki sposób ta postać Jana Pawła II może być obecna nie tylko poprzez obrazek na ścianie, co oczywiście jest bardzo dobre, ale żeby był przede wszystkim Jan Paweł II w sercu?
No myślę, że tu należałoby wymienić kilka punktów. Numer jeden to jest własna odpowiedzialność. Pana, moja i wszystkich tych, którzy mają jakąś większą wiedzę, większą świadomość tego, o czym pisał święty Jan Paweł II. I powinniśmy po prostu żyć za jego przykładem. przykłady są najbardziej pociągające, dużo bardziej niż słowa. Jeżeli my w naszych życiach będziemy starać się żyć słowami i nauką świętego Jana Pawła II, to może zarazić innych. Nawet jeżeli oni nie będą wiedzieć, że żyjemy tak dlatego, że tak powiedział święty Jan Paweł II w tej encyklice, to i tak ten przykład może ich przyciągnąć. I to jest coś, co może zrobić każdy z nas. To nie wymaga ani specjalnej odwagi, ani specjalnej, nie wiem, wiedzy, umiejętności. Po prostu żyć swoim przykładem przede wszystkim w rodzinie i w małżeństwie. To znaczy tworzyć zgodne z nauką katolicką, harmonijne, dobre małżeństwo i rodziny. Myślę, że to dla patrona rodzin będzie największym prezentem i największą radością. Numer dwa to, tak jak już zaznaczyłem wcześniej, że Kościół nie powinien zapominać o dziedzictwie świętego Jana Pawła II. To znaczy przede wszystkim Kościół na świecie, bo w polskim Kościele ta pamięć jest bardzo żywa, tego się nie da ukryć. Ale w światowym Kościele to już bywa różnie. Myślę, że w kolejnych też dokumentach, które się pojawiają, powinniśmy się powoływać jednak na encykliki i pisma świętego Jana Pawła II, bo w nich jest duża mądrość, a stanowi to też o pewnej ciągłości w nauce Kościoła i w naszej tradycji. Więc to jest bardzo ważne. Także żeby tutaj też o tym nie zapominać, bo wiem, że podczas ostatniego synodu, już tak w Watykanie mówię oczywiście, starano się miejscami omijać naukę świętego Jana Pawła II i wiem, że tutaj była bardzo duża zasługa polskich biskupów, którzy wtedy powiedzieli, nie ma mowy. Jeżeli się nie powołujemy na dziedzictwo i na naukę świętego Jana Pawła II, to nas do niczego dobrego nie doprowadzi. I wówczas zostały jeszcze ten finalny dokument został jeszcze trochę zmieniony i zostało włożonych trochę odnośników do nauki świętego Jana Pawła II, co uważam, że jest bardzo ważne. A trzeci punkt, a być może nawet najważniejszy, to są media. Bo nie oszukujmy się, jeden artykuł na dużym portalu internetowym dociera do znacznie większej ilości osób niż niedzielne kazanie, jakakolwiek encyklika papieska czy nasz osobisty przykład. I myślę, że tutaj nasze zadanie jako katolików jest właśnie takie, żeby próbować być obecnymi w tych mediach i przebijać się z nauką świętego Jana Pawła II. W tym roku mamy wspaniały jakby pretekst, żeby to czynić, bo w październiku będzie 40. rocznica wyboru świętego Jana Pawła II na stolicę Piotrową i to będzie doskonała okazja, żeby przypominać o jego sylwetce, to znaczy powinny się ukazać książki, powinny się ukazywać audycje w telewizji, w radiu i powinniśmy starać się wynosić też to do ogółu mediów, nie skupiać się tylko na naszych, ale żeby to jak najszersze kręgi zataczało, a z kolei państwo jako słuchacze, jako odbiorcy mediów, żeby faktycznie to też jakoś do siebie przejmować i odbierać, żeby to było wsparcie między nadawcą a odbiorcą, żeby też były siły, żeby w tym kierunku iść.
I żeby nie sprowadzać tego mimo wszystko do takiej cukierkowatości, prawda, czyli do zaśpiewania barki i powiedzenia paru takich wyświechtanych haseł, bo mieliśmy okazję obserwować na przełomie marca i kwietnia, początkiem kwietnia, jedna z dziennikarek, niestety pracująca w telewizji publicznej, w jednym tygodniu wrzucała w przestrzeń internetową na portal społecznościowy poparcie dla czarnych protestów, a tydzień później prowadziła koncert poświęcony pamięci Jana Pawła II i wrzucała na ten sam portal społecznościowy zdjęcia upamiętniające naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II. No, olbrzymia niekonsekwencja. Jan Paweł II był zdecydowanym przeciwnikiem aborcji.
Święty Jan Paweł II po prostu był jakby konsekwentnym uczniem Chrystusa, najbardziej wiernym uczniem Chrystusa, więc oczywiście, że był przeciwnikiem aborcji, eutanazji, zresztą wielokrotnie podkreślał, że jest zwolennikiem życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. No, to, że się znajdą ludzie, którzy jakby chcą się podpiąć pod ten autorytet świętego Jana Pawła II, mimo że się z nim nie zgadzają, co widać po ich czynach, no, to się będzie oczywiście zdarzało, ale proszę spojrzeć na to od drugiej strony, jaka to jest siła naszego Ojca Świętego Jana Pawła II, że ktoś, kto się tak naprawdę z jego poglądami nie zgadza, mimo wszystko podpina się pod ten autorytet, bo wie, że znaczy dużo, dużo więcej niż on sam. Oczywiście można na to spojrzeć od strony negatywnej, ale pozytyw może w tym jest taki, że siła naszego Ojca Świętego Jana Pawła II jest ogromna. I my, szczególnie my jako Polacy, powinniśmy z niej korzystać. To na nas ciąży odpowiedzialność, żeby to dziedzictwo nie zostało zapomniane.
Zwłaszcza na mieszkańcach Krakowa.
Trudno się nie zgodzić.
Kraków w sposób szczególny jest związany z postacią świętego Jana Pawła II. Jako Karol Wojtyła był biskupem krakowskim, ale przecież także w czasie pielgrzymek odwiedzał to miasto. Mamy miejsca związane z Janem Pawłem II, chociażby wspomniane wcześniej krakowskie Błonia, gdzie przecież odprawiane były msze święte w czasie tych właśnie pielgrzymek Jana Pawła II do ojczyzny. Mamy również sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, które zostało konsekrowane przez Jana Pawła II w 2002 roku. Jakie to jeszcze miejsca?
Właśnie tu przypomniała mi się jedna rzecz, jak pan zaczął tutaj wspominać te miejsca, że należy jeszcze powiedzieć o jednej osobie, mianowicie kardynał Stanisław Dziwisz, który robi naprawdę bardzo dużo, żeby to dziedzictwo świętego Jana Pawła II nie zostało zapomniane. I to jemu zawdzięczamy fakt, że powstało tuż obok Sanktuarium Bożego Miłosierdzia wspaniałe, piękne, nowe sanktuarium świętego Jana Pawła II na Białych Morzach, do którego wszystkich naprawdę serdecznie zapraszam. Takim może najbardziej wstrząsającym, dramatycznym eksponatem, o ile można użyć takiego słowa, chociaż powinno się raczej powiedzieć, że to jest relikwia, to jest sutanna papieża, którą miał na sobie podczas zamachu 81 roku i ta sutanna jeszcze jest we krwi papieża, także to jest czymś zupełnie niesamowitym, jeżeli się stoi przed tą gablotą z tą sutanną i człowiek sobie uzmysławia, że faktycznie na tego naszego papieża strzelono, chciano go zabić, co również świadczy o tej jego potędze i sile, o której przed chwilą mówiłem. Także to sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie to jest nowa rzecz, połączona z sanktuarium Bożego Miłosierdzia, pięknym mostem, także odwiedzając jedno, można odwiedzić również drugie.
Więc nawet powinno się.
Nawet się powinno, dobrze powiedziane, więc do tego serdecznie zapraszam i naprawdę kardynał Dziwisz, który był wiernym kapłanem i sekretarzem przez 27 lat pontyfikatu i wcześniej zresztą też już w Krakowie. Teraz jako metropolita krakowski robił bardzo dużo, żeby ta nauka dalej trwała. A aktualny metropolita, arcybiskup Marek Jędraszewski, wiem, że dla niego święty Jan Paweł II też jest wielkim wzorem, najwyższym autorytetem. I proszę spojrzeć na homilię naszego metropolity krakowskiego. Tam prawie w każdej jest odnośnik do jakiejś właśnie encykliki, do jakiegoś listu świętego Jana Pawła II, bo nie tylko, że tutaj jest następstwo miejsca, no bo wiadomo, że arcybiskup Marek Jędraszewski jest w tej samej metropolii, co wcześniej kardynał Karol Wojtyła, ale jest też następstwo myśli, że arcybiskup Jędraszewski wskazuje nam na to, że ta nauka kardynała Wojtyły i świętego Jana Pawła II dalej jest aktualna, a co więcej, może dzisiaj jest jeszcze bardziej aktualna i jest nam jeszcze bardziej potrzebna. A dla wszystkich tych, którzy być może się teraz zastanawiają po tej rozmowie, na czym konkretnie się skupić z tych wszystkich rzeczy, które święty Jan Paweł II powiedział i napisał, to oczywiście jest bardzo trudno wybrać tylko jedną. I zachęcam do tego, żeby przeczytać wszystkie, ale wiem, że to jest nierealne, więc jakbym się miał ograniczyć do dwóch, to pierwsza, którą bym powiedział, to jest znak, któremu sprzeciwiać się będą. I święty Jan Paweł II napisał to jeszcze będąc metropolitą krakowskim, jako kardynał Wojtyła, i to były rekolekcje przygotowane dla papieża Pawła VI, wygłoszone w Watykanie w obecności ówczesnego Ojca Świętego. I czytając te znaki, któremu sprzeciwiać się będą, to było połowa lat 70. Święty Jan Paweł II wykreślił już wszystkie problemy, które dotyczą nas dzisiaj. To jest absolutnie niewiarygodne, jakim prorokiem był święty Jan Paweł II, jak on to wszystko przewidział, więc to naprawdę wszystkim polecam. A druga rzecz to jest Familiaris Consortio, bo święty Jan Paweł II jest patronem rodzin, I w tym dziele świętego Jana Pawła II dowiemy się, czym są motywowane ataki na rodziny, jak rodzina powinna wyglądać i jak możemy się bronić. Tam jest bardzo dużo konkretów, które święty Jan Paweł II opisał znacznie lepiej, niż ja bym kiedykolwiek był w stanie.
A ja bym dodał jeszcze homilię z 1991 roku, kiedy wszyscy po odzyskaniu wolności spodziewali się, że Jan Paweł II przyjedzie i będzie jako dobrotliwy starszy pan głaskał Polaków po główkach, a tymczasem przypomniał o dekalogu. Przypomniał o dekalogu i wtedy Polacy troszeczkę, jak słyszałem, czytałem w różnych przekazach, troszeczkę się zdziwili, że Jan Paweł II przypomina mi o dekalogu. No może obruszyli się, to byłoby zbyt duże słowo. Niemniej jednak jest to takie dziedzictwo, z którego też trzeba pamiętać, zwłaszcza w takich czasach, które wymagają przypominania właśnie o dekalogu. Dziękuję za dzisiejszą audycję. Moim i Państwa gościem był Adam Sosnowski, redaktor prowadzący czasopismo Wpis. Była to audycja Głos z Krakowa. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!